oddaję panom głos. Teraz już nas słychać. Dobry wieczór państwu. Porządek siadania. Proszę sobie wybrać, jest wolność. Witamy państwa bardzo serdecznie na spotkaniu z cyklu Kłopoty z tożsamością. Przez 2 lata spotykaliśmy się w Muzeum Historii Żydów Polskich z inicjatywy Klubu Inteligencji Katolickiej, by rozmawiać z zaproszonymi gośćmi o tożsamości. Mówiliśmy o tym, czym jest tożsamość. Mówiliśmy o tożsamości nacjonalisty, o tożsamości polskiego Żyda, o tożsamości w sieci oraz innych frapujących zagadnieniach związanych z tym pojęciem. Tak się składa, że nasze dzisiejsze spotkanie wieńczy cykl, stąd pewnie nasza obecność w audytorium. Zwykle spotykaliśmy się w bardziej kameralnych warunkach i stąd paraliżujący zupełnie temat dzisiejszego spotkania, a mianowicie tożsamość Jezusa. Nie dalej jak wczoraj miałam okazję zamienić kilka słów z księdzem Adamem Bonieckim, który pocieszył mnie mówiąc, no ja bym się nie podjął rozmawiania na ten temat. Postraszył mnie głębią teologicznych zawiłości. Na szczęście jesteśmy tutaj w bardzo dobrym gronie ekspertów. Profesor Zbigniew Mikołajko, historyk, filozof religii, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Dobry wieczór.
Witam państwa serdecznie.
Ksiądz Wojciech Lemański, społeczność Starszym Braciom w Wierze i rabin Stas Wojciechowicz, pierwszy rabin Centrum Społeczności Postępowej i Synagogi Etzheim Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie. Ja się nazywam Anna Wacławik-Orpik, jestem dziennikarką Radia Tok FM i zaczynamy jak zawsze nasze tożsamościowe spotkania od krótkiej sondy wprowadzającej w temat.
Czym dla was jest tożsamość?
Właśnie tożsamość dla mnie jest taką historią mojego życia, wszystkim, co przeżyłam, zreinterpretowanym potem w jakiejś takiej introspekcji, można powiedzieć. Albo narodu, też historią narodu, a też właśnie zreinterpretowaną potem w jakąś tak spojoną, jakimś przemyśleniem, jakąś refleksją już po czasie.
Matko, tożsamość, powiedzmy, że to jest... No to zależy, czy definiujemy, powiedzmy, no dobra, ale tak ogólnie to jest jakiś zespół czynników, które decyduje o specyfice jednostki, grupy, narodu. Tak bym to zdefiniował.
To nie jest takie łatwe pytanie, ale wydaje mi się, że to jest coś, dzięki czemu możemy się jakoś odnaleźć w społeczeństwie, tak? I coś, co nas w jakiś sposób, nie wiem, wyróżnia może?
A jakie są składniki tożsamości? Jakie byś wskazała składniki tożsamości?
Składnikiem tożsamości to jest to, skąd się pochodzi, w sensie jaką ma się rodzinę, jakie są ma wartości w głowie, w jakiej kulturze się ktoś wychowywał i jakie zasady wyznaje w swoim życiu.
No to tak, historia, ale też jakiś rodzaj subiektywnego wymiaru, nie wiem, przeżyć właściwie.
Doświadczenia i też potem właśnie myśl o doświadczeniu, myślę, że też relacje, w sensie to z kim się zetknęło, z czym się zetknęło i coś, co powstaje tak między dwoma bytami, osobami, cokolwiek. Ojej, trudne strasznie.
W świetle tego, co powiedziałyście, co byście powiedziały, jak byście określiły tożsamość Jezusa?
No pewnie jego natura boskoludzka jest jednym z takich kluczowych elementów jego tożsamości.
Na pewno jakąś część tożsamości, której nie możemy trochę pojąć, bo jednak nie wiemy, jak to jest być synem Boga, jeżeli był w rzeczywistości. No i ma też tą tożsamość ludzką, pewnie narodową, związaną z Izraelem, ze swoją rodziną, z tym, że był cieślą, był cieślą. On chyba też pracował trochę. Z tym swoją wspólnotą przyjaciół, tych apostołów, z miastami, w których był. Prawdopodobnie musiał mieć dwie tożsamości, to chyba też trudne. Zresztą tożsamość tą boską, niebiańską i tą ludzką. No,
na pewno bym go identyfikował z religią, jako powiedzmy jakiś tam bardzo istotny element chrześcijaństwa. No można powiedzieć, że powiedzmy, że od drugiej strony, że stanowi fundament tożsamości, która łączy wszystkich, powiedzmy, chrześcijan.
Tożsamość. No to pewnie, no nie wiem, jakbym go określiła tak, jak się określa człowieka, czy jakiegoś, jako filozofa. Może w ten sposób, tak? Jak mędrca.
A czy skłonne byłybyście powiedzieć, że był nawiedzonym wariatem tamtych czasów?
Z perspektywy pewnych ludzi na pewno. Że to jest dość
niekoniecznie. Znaczy nie wiem, czy negatywnie, wariat jako negatywnie, ale no, w jakim sensie mówię?
No można chyba zrozumieć obie strony tego, w sensie można zrozumieć, dlaczego dla ówczesnych
negatywnie.
Dla ówczesnych elit był jakby postrzegany negatywnie, bo rzeczywiście w jakiś, z ich perspektywy był bluźniercą, tak? No, twierdził, że jest synem Boga, oni uważali, że może być synem Boga, więc jakby ta wiedza jest jakoś relatywna, z jakiejś perspektywy był nawiedzony wariatem.
Ona, no chyba wydaje mi się, że to nie tak było odbierane właśnie jako jakoś, znaczy wydaje mi się, no na pewno tak było odbierane jako jakiś tam szarlatan, szaleniec, tak, myślę, że tak. Tak mógł być odbierany przez nich, no ale to nie było jego tożsamością, ponieważ on no, tak o tym nie myślał. Tak jakby dla mnie tożsamość to jest to, co my myślimy o sobie, a nie to, co ktoś myśli o nas, dlatego teraz mi tak było ciężko wskazać właśnie na to, co może się składać na tożsamość Jezusa, tak? Ja to w ten sposób odbieram.
No, ksiądz Adam Boniecki niechcący zupełnie natchnął mnie myślą, żeby zacząć jednak od pytania, przed jakimi problemami staje filozof, katolicki ksiądz i rabin zapytani o tożsamość Jezusa. O panów swoiste doświadczenie pytam.
Ja myślę, że tutaj nie powinienem się odwoływać do wiedzy profesjonalnej, zawodowej, bo ona w jakiejś mierze zawęziłaby bardzo mocno rozumienie figury, postaci Jezusa i wolę odwoływać się do jakiejś mojej własnej prawdy egzystencjalnej związanej z tą postacią. Od początku, bo kiedy jeszcze byłem wierzącym, młodym chłopcem, to już wtedy najmocniej do mnie przemawiała nieboskość, bo tutaj była mowa bardzo w sensownych na ogół odpowiedziach. Uderzała mnie najbardziej nieboskość, nie to, co zaświatowe, co związane z cudami, z zmartwychwstaniem, z porządkiem eschatologicznym, ale człowieczeństwo Jezusa. I to w dalszym moim doświadczeniu życiowym bardzo się zradykalizowało i w gruncie rzeczy dzisiaj rozumiem Jezusa jako no, najwyższą figurę człowieczeństwa, tak bym powiedział. Taki, nie chcę używać słowa wzór, bo to nie o to chodzi. To nie jest, nie jest tym, w tym sensie najwyższa figura człowieczeństwa. To znaczy, to jest postać, której człowieczeństwo jest dla mnie niedosiężne. O tak bym to powiedział. Gdzieś się rysuje bardziej odpowiedzialnie, bardziej dramatycznie, bardziej wielowymiarowo niż moje własne. I w dodatku jest, to jest najważniejsze, jest to człowieczeństwo otwarte na w znacznie większym stopniu niż moje własne, czy znanych mi ludzi, na człowieczeństwo innych, na inność, na drugiego, aż do samopoświęcenia. Tak strasznego, prawda? Do zgody, do akceptacji, mimo buntu wewnętrznego, którego jesteśmy świadkami, kiedy czytamy Ewangelię. Mimo krwawego potu, mimo próby odsunięcia, zmagania się z tym kielichem, a jednak pójście w śmierć po to, żeby we własnym przekonaniu odkupić drugich. Ale coś jeszcze jedno zdanie. Mianowicie takie, że widzę w tej jednorazowości naszego istnienia od narodzin do śmierci coś takiego, że na tej drodze krótkiej dramatycznej, która przypada każdemu z nas, w tym wrzuceniu w świat i wyrzuceniu później ze świata, potrzebny jest jakiś taki ktoś, kto by niósł pocieszenie nam szarym wróblom na tej strasznej drodze. I w Jezusie widzę właśnie pocieszyciela, nie parakleta, nie ducha, ale człowieka na tej drodze jako pocieszyciela widzę. To tak, i nie chcę filozofować na temat Jezusa, to tak, bo to nie o to chodzi. Jest to tak, jak powiedziałem, gęsta, wielowymiarowa, złożona, dramatyczna, otwarta w różnych kierunkach postać, że nie da się jej zamknąć w jednej szufladzie, nie da się jej ogarnąć jednym spojrzeniem, jednym zręcznym aforyzmem. Może jeśli już miałbym szukać aforyzmów i przenieść się w stronę wiary, to odpowiada mi aforyzm, powiedzenie Eugena Dreffermana, niemieckiego teologa wybitnego, krytycznego, który powiedział: Jezus, nasz spogan, Jezus Żyd, nas pogan zaprosił do tego, abyśmy mieli udział w wierze Izraela. To nie jest moja perspektywa, ale mam ją gdzieś w świadomości i to jest ważne.
No ale powiedział pan, panie profesorze, że we własnym przekonaniu poświęcił się Jezus, a więc niekoniecznie w przekonaniu innych, tych, którym wiary nie starcza aż tak daleko, i to jest jakby postawa w pełni uprawniona. Zapytam zatem po sąsiedzku księdza Wojciecha Alemańskiego. Pytanie jest właściwie to samo. Pytanie o tożsamość Jezusa, o księdza, swoiste doświadczenie, o problemy, z jakimi ksiądz musi się borykać, a może nie musi, gdy ma odpowiedzieć na pytanie o tożsamość Jezusa.
Ja bym może nawet nie polemizował, tylko ukazał różnicę między profesorem a mną. Mianowicie ja taką główną cechę właściwą Jezusowi i przez to dla mnie chyba najistotniejszą jest nie nieosiągalność wzorca, który zostawił, ale właśnie przystępność dla każdego tej postaci, tej osoby. Dla mnie spotkanie z Jezusem to jest odkrywanie tego, kim on się nie przedstawił, kim on był, kim on w tych relacjach ze wszystkimi, których spotykał, w relacjach ze wszystkimi, do których kierował swoje słowa. Nie powiem orędzie, bo to nie było jedno orędzie, to były słowa dla każdego inne. Tak jak dla nas są inne te słowa, które on do nas kieruje. One są dla mnie esencją przystępności. To znaczy spotkać Jezusa, to zrozumieć, jak ważny jesteś ty i jak ta twoja niepowtarzalność w jego niepowtarzalności, niezwykłej zupełnie, znajduje dopełnienie. Ty nie jesteś przed nim, ty jesteś z nim. To jest tożsamość otwarta, to znaczy taka tożsamość, która, w której brakuje akurat ciebie. To znaczy ja w Jezusie widzę tę połowę spotkania, a drugą połową jestem ja. To znaczy drugą połową jest każdy z nas. I dlatego wydaje mi się, że moja fascynacja Jezusem i odkrywanie w nim właśnie takiego dostępnego, przystępnego, otwartego człowieczeństwa, które jest jednocześnie poprowadzeniem gdzieś wzwyż. To znaczy nagle człowiek sobie uświadamia, że to, co zdawało się być nieosiągalne, nagle dla tego konkretnego, słabego człowieka razem z tym, który mu to pokazał, staje się możliwe.
Tak, ale trzeba być tutaj kimś, kto jest człowiekiem wiary. No i jeśli się nie jest, to... Oczywiście zgadzam się, że Jezus był postacią otwartą, tak, w tym sensie, że na to, sam zresztą mówiłem, na inności, ale ponieważ dla mnie nie ma żadnego wzwyż w tym sensie, jakim do mnie mówię, to znaczy nie ma żadnego poza, to znaczy nie ma, jesteśmy zamknięci w tym oto świecie i żadnego innego świata nie będzie. W związku z tym, według mojego przeświadczenia najgłębszego, które nie jest przeświadczeniem uzasadnionym naukowo, czy jest po prostu pewną prawdą egzystencjalną, prawdą indywidualnego przeżycia i indywidualnego trwania. W tym momencie to wzwyż, chyba że to wzwyż będzie jakimś nieosiągalnym właśnie, jak powiedziałem, rodzajem człowieczeństwa. To tak, ale człowieczeństwa tu, na ziemi, a nigdzie indziej. No trudno, to nie może być inaczej. Jesteśmy, nie mówimy z sytuacji absolutnie winnej.
Według mnie nie rozminęliśmy się. Według mnie to jest, znaczy cząstką tego wzwyż jest to, czego doświadczyliśmy wchodząc na tę salę i spotkaliśmy się po raz pierwszy od jakiegoś czasu.
Tak.
I to jest, według mnie to jest...
Co mnie napełniło szczęśliwością zresztą.
Znaczy spotkanie z Jezusem nie...
Bo ksiądz nie jest tym, który przymusza, żeby zachodzić.
Ja mówię o tym, że spotkanie z Jezusem nie wymaga wiary, ono rodzi wiarę w człowieku, rodzi wiarę w to, że spotkanie z tym drugim, również z Jezusem, ale równie dobrze może to być ktokolwiek inny, to spotkanie sprawia, że jesteśmy o stopień wyżej. I te jego słowa, kiedy mówi, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, to utożsamienie się, znaczy ja spotykając profesora, spotykam w jakiś sposób to, co Jezus zostawił jako zadanie. Dla mnie to jest cudowne zadanie, bo spotkać drugiego człowieka nie jest obciążeniem, a jest właśnie ubogaceniem. I Jezus pokazuje, to jest właśnie niezwykła tożsamość, znaczy on pokazuje, że odkrywając Jego, poznając Jego, możesz poznać siebie lepiej i możesz być tym, który się nawet bez odwoływania się do tego pierwiastka boskości.
Do transcendencji.
Do transcendencji.
Błękitne okno transcendencji możemy przysłonić na moment.
Na moment.
To może zanim ksiądz Lemański nawróci profesora Mikołajko, ewentualnie profesor Mikołajko nawróci księdza Lemańskiego.
Z tego nie będzie chleba.
To może poproszę rabina Wojciechowicza, który mam nadzieję nie zgodzi się ani z jednym, ani z drugim z panem.
O tak.
Jako rabin i jako przedstawiciel judaizmu, to oczywiście ta postać Jezusa z Nazaretu, osoba, która nie istnieje w judaizmie jako postać posiadająca jakieś cechy boskości albo jako Mesjasz. Ta osoba zawsze budziła w narodzie żydowskim dużo zamieszania. I powiem tak, że w ciągu stuleci nie było żadnego zainteresowania wśród Żydów postacią Jezusa, ale w ostatnie 100-150 lat pojawiło się kilka takich poważnych prób zbadać znowu, kim był Jezus dla Żydów, to znaczy co przedstawiał, co reprezentował, do czego namawiał, czym się kierował. I takie próby właśnie podjęli niektórzy rabini. I w tych pracach pytanie brzmi tak, dokąd idziesz, Jezusie? To znaczy, zaczynasz swoją drogę wśród nas, bo to moje też poczucie w dzisiejszej rozmowie, że mamy dużo wspólnego z Jezusem. Znam język, w którym On mówił zdecydowanie lepiej niż polski. Ten język, w którym się modlił, w tym języku się modlimy dzisiaj też. Mam nadzieję, że też mniej więcej potrawy, które spożywamy, też mniej więcej są zgodnie z tymi samymi zasadami. I święta, ogólnie religia i ta wiara, to też oczywiście nas łączy. Co się stało później, to już inna sprawa, więc tu musimy oczywiście odnieść się do tego, co my nazywamy Jezus Żyd, Jezus Rabin, Jezus Nauczyciel i ta druga postać Jezusa, który już oczywiście nie ma miejsca w judaizmie, jako Jezus Mesjasz, jako Jezus Syn Boga, jako Jezus Zbawiciel. I z tym mamy i kłopot, a z drugiej strony to wzbogacenie, jak
ale były takie próby w judaizmie, we współczesnym judaizmie, żeby pokazać, prawda, ta że figuracja Mesjasza z kolei, to są dwaj Mesjasze, niższy Józefowy i wyższy Dawidowy. I niektórzy, w tej chwili nie pamiętam nazwisk z teologów judaizmu, byli skłonni przyznać, takich najbardziej liberalnych, właśnie tę tożsamość związaną z mesjanizmem Józefowym, tym jak gdyby pierwszym, niższym, tym, który ponosi klęskę w swojej. Więc to tak, czasem tak w judaizmie, ale to są oczywiście krańcowe i radykalne przypadki. To generalnie tak.
Ja powiem, że judaizm z czasów Jezusa to nie ten judaizm, który jest dzisiaj, judaizm świątyni, judaizm powiedzmy oparty wyłącznie na tekście Tory i Biblii, to nie ten judaizm rabiniczny, który my mamy dzisiaj, który opiera się na interpretacji mędrców, rabinów, którzy mniej więcej działali w tych samych czasach, co i Jezus. Więc tu mamy dużo wspólnego, ale też dużo, co nas dzieli.
Rabin Stas powiedział, że Żydzi mieli kłopot i mają kłopot z Jezusem.
Chrześcijanie też.
Chciałem go właśnie pocieszyć, że my również mamy z nim poważny kłopot.
Nawet większy, tak powiem.
Bo on jest nasz, możemy powiedzieć, że mamy swój własny kłopot. Te wszystkie podziały chrześcijaństwa, te wszystkie ścierania się.
I ta miłość chrześcijańska, która się nieustannie z nas, z chrześcijan wylewa, której ksiądz doświadczył.
Natomiast nawiązując do słów Stasa, chciałem nawiązać jednocześnie do takiej nowej pozycji, która ukazała się na rynku wydawniczym. Nie będę jej zachwalał, ale wydał ją Żydowski Instytut Historyczny i to jest książka francuskiego rabina, w której rabin jako rabin pisze bardzo krytyczne listy do Jezusa, ale ogromnie ciepłe i ogromnie życzliwe. To znaczy zadaje mu pytania. Pielgrzymuje po Izraelu, odwiedza te wszystkie miejsca albo wiele z tych miejsc związanych z historią zapisaną w Ewangeliach i próbuję zrozumieć zachowania, postawę, wypowiedzi Jezusa i się do nich odnosi, tak jak powiedziałem, bardzo krytycznie, jednocześnie bardzo, bardzo życzliwie, bardzo ciepło. I wygląda na to, jakby był jednym z tych, którzy próbują Jezusa zrozumieć, nie jako ten podtytuł tej dzisiejszej debaty, czy Jezus był wariatem, zupełnie mi nie odpowiada. To znaczy nawet
szaleńcem Bożym.
Tak, szaleńcem Bożym, ale szaleńc Boży z wariatem nie ma nic wspólnego. To znaczy to jest gorliwiec do granic ludzkiej...
Zelota, tak.
No właśnie nawet tak ten rabin próbuje go nazywać. Otóż wydaje mi się, że dochodzimy do takiego momentu w historii. On wcale nie jest jakoś konkretnie określony dla wszystkich. Każdy może do niego dochodzić swoją drogą, kiedy możemy się spotkać i bez porozumiewawczego mrugania do siebie okiem możemy mówić o Jezusie z otwartością i wiernością temu, kim sami jesteśmy. Możemy rozmawiać o Jezusie z ludźmi, którzy nie wierzą w istnienie jakiejkolwiek transcendencji. To będzie na pewno bardzo głęboka rozmowa i głębokie spotkanie. Możemy rozmawiać z wyznawcą judaizmu i z wyznawcą islamu i to nie będzie kiwanie głowami, tylko to będzie szukanie prawdy o tym, kim on był i co nam zostawił, bo wszystkim nam coś zostawił. Nawet problem, z którym musimy się, czy powinniśmy się zmierzyć, warto się zmierzyć.
Skąd ten fenomen? Skąd te 62 tysiące tomów napisane tylko w XIX wieku?
Ich właśnie z racji tego, o czym już mówiliśmy, to znaczy z tej wyjątkowości, która jest, na którą się składają. Nie da się powiedzieć coś takiego, że oto mamy do czynienia z postacią statyczną, skamieniałą, jednoznaczną. Nawet wieloznaczności, wahania, nawet złoszczenia się Jezusa, prawda? To wszystko otwiera go w wyganianie przekupniów ze świątyni, czy wygarnianie uczniom, że są nierozumni i słabego, że tak powiem, serca i w wierze, i w myśleniu. A jednocześnie, prawda, kontakty z kobietami, i to w dodatku pogankami. To jest coś horrendalnego. Nie ma tutaj żadnej jednoznaczności. Nie da się go przyszpilić jak motyla na jakiejś tablicy klasyfikacyjnej. To jedna z nielicznych postaci w dziejach ludzkości. Ważnym wątkiem, tutaj ciągnę do osób, dla mnie jest to, że on jest nauczycielem czegoś, co jest dla nas jednym z dwóch najważniejszych w kulturze Zachodu, bo tak, nauczycieli wchodzenia w śmierć. Mamy dwóch takich wielkich nauczycieli. Jeden przychodzi z tradycji greckiej, z filozoficznej, jest to Sokrates. Jest to Sokrates, to jest zupełnie inne wyjście. Tam mamy do czynienia z kimś, kto wchodzi odważnie, obaj wchodzą z odwagą, heroicznie, ale wchodzi w odważnie w ten oto sposób, że zamienia ten sądowy nakaz wypicia cykuty, trucizny w pewien normalny, powiedziałbym, oczywisty, codzienny porządek, kiedy zostanie, przypomnę Państwu, przyniesiona przez strażnika ta czarka z trucizną. Sokrates pyta strażnika, jak mam, żartując, gadając najpierw z przyjaciółmi, naśmiewając się z tych, którzy go na śmierć posłali w wyniku tego strasznego donosu, jak mam to wypić? Masz pić powoli, łykami. Czy mogę oddać na obiadę bogom? Pyta Sokrates. Nie musisz wypić wszystko, to jest dobrze wymierzone. Masz wypić łykami właśnie, nie gadać. Sokrates pije zatem, jak gadał przed chwileczką, przestaje mówić, milczy, kładzie się na łożu, przykrywa głowę płaszczem i tak odchodzi ze świata w spokoju. Tutaj zamknięty w pewnej przestrzeni, w izbie więziennej, nieokazany światu, dopiero portret Platona, który, czy obraz Platona pokazuje nam, na czym polegała, jak wyglądała ta śmierć, ten wzorzec pogodzenia się z niesprawiedliwym, kłamliwym, oszczerczym wyrokiem. U Jezusa mamy coś innego, mamy absolutne obnażenie, wystawienie na ciała, na pokaz obnażonego ciała światu i później Jezus woła, jak mówi Pismo, ogromnym głosem, kiedy kona. Czyli jest zupełnie inaczej. Ale obaj ci ludzie i ten z czarnego drzewa krzyża i ten z głową przykrytą płaszczem, obaj ci ludzie podają nam rękę w tej, tak ja to czuję, tak myślę o tym, w tej chwili, w której nikt inny właściwie jakoś nie potrafi nam tej ręki podać. No to jednak jest jedna z przyczyn, bo w końcu dotyczy najbardziej drastycznej naszej przygody życiowej i katastrofy życiowej jednocześnie. W związku z tym ona jest uniwersalna najbardziej. A są oczywiście inne warstwy, no chociażby to, o czym wspominał ksiądz Lemański. To znaczy to, że drugi jest bliźnim, nie jest obok mnie, tylko jest ze mną, przy mnie. To jest strasznie ważne. No i oczywiście wszystkie rzeczy zewnętrzne, to, że Jezus zjawia się w dramatycznym zderzeniu, w czasie, przemija godzina świata, postać świata. Jest tą figurą, od której losów zaczyna być inna historia świata. Co byśmy nie powiedzieli, czy jesteśmy muzułmanami, Żydami, wyznaczamy sobie różne ery, ale mamy świadomość, że to nie jest coś, co nie zmienia postaci świata, przeoruje go radykalnie. No i zderzenie kultur, cywilizacji oraz wyjście z świat w czasach Jezusa był światem niebywałego chaosu, niepewności, wielkiego poszukiwania, nie wchodząc już w szczegóły duchowego. Nowej postaci wiary religijnej, nowej postaci tym samym bycia człowieka tu na ziemi z odniesieniem do tego tam. I Jezus jest taką odpowiedzią, która przychodzi w tym stosownym momencie. W związku z tym, ponieważ takie rzeczy jak chaos, jak momenty zwrotne, jak przemijanie godziny świata nam się w różnych momentach czasowych i w różnych punktach przestrzeni, w różnych sprawach zdarzają, to w tym momencie odwołanie do kogoś takiego jest jak gdyby czymś naturalnym. Judaizm, chrześcijaństwo, islam. Gra świeckość także, bo przecież zderzenie, bo warto powiedzieć o tym, nie mówiliśmy, zderzenie z Piłatem i to pytanie fundamentalne, które wielu myślicieli liberalnych, zwłaszcza w drugiej połowie XX wieku, Hans-Georg Gadamer, wybitny niemiecki filozof chociażby, uważali za pytanie to znamienne dla postawy oświeconego liberała. Piłat się tutaj jako taka figura, ale mógł to pytanie Piłat postawić dopiero w zderzeniu z kimś, kto był tym szaleńcem Bożym. z kimś innym nie mógł w relacji z kimś innym. O tym zresztą Bułhakow mówił. To spotkanie przemienia także Piłata. Niektóre odłamy chrześcijaństwa chcą w związku z tym chociażby, żeby Piłat został świętym, nawet nawrócił się. To jest zbyt daleko chyba posunięty wniosek, niemniej, chociaż ja wiem, ja się na tym nie znam. Raczej się odwróciłem, niż się nawróciłem. Natomiast logika, czyli postać, prawda, która przychodzi z głębi cywilizacji rozumowej, racjonalnej, z ducha, jest wiedziona duchem imperium. Ale jednocześnie duch imperium to nie tylko przemoc, nie tylko legioniści, ale również imperium musi być otwarte, musi być liberalne, bo inaczej nie przetrwałoby. Musi jakoś inkorporować wielość. I nagle to coś. Cóż to jest prawda? To pytanie, wobec którego zawsze stoimy i będziemy stali.
To jednak zapytam rabina, czy zanim zostanie rabin nawrócony przez profesora Mikołajka, oczywiście, na nie wiadomo, jaki
proszę
rodzaj
mnie
niewiary.
Proszę nie prowokować, bo wkroczę w jakąś drogę, że tak powiem, gorliwego inkwizytorstwa. Nie chciałbym.
Nie, broń Boże. Jak rabin rozumie ten, bo jednak to zjawisko Jezusa, który jest uważany wręcz przez wielu myślicieli za najważniejszą postać w historii w ogóle, to jednak jest to fenomen, jest to jakaś ogromna siła, która trwa latami i wręcz wzrasta, można by powiedzieć, zważywszy na tę garstkę uczniów dawno temu, a prawo wielkich liczb mówi, że troszkę ich przybyło. Jak wytłumaczyłby rabin czy ten fenomen? Co to jest?
Judaizm zawsze podchodził do tego nawet trochę w sposób humorystyczny, bo z jednej strony, jak powiedziałem, że Jezus pochodzi i rozpoczął swoją drogę wśród Żydów i oczywiście taką tożsamość miał, nie miał żadnej innej, w życiu by nie pomyślał, że to nauczenie będzie, pójdzie aż tak daleko. Nawet mówił to, że swoją taką główną misję to ma wśród tych błądzących owieczek Izraela. To powiedział tej kobiecie, która prosiła o uzdrowienie dla swojej córki, ta znana historia. A więc z jednej strony judaizm jakby akceptuje, a z drugiej strony oczywiście mówię o tej, o tym obcym, o tym, co już nie jest częścią naszej tożsamości. I to świetnie pokazuje, oczywiście jak rabinie, to jak u Teluszkina w humorze żydowskim, w tej świetnej książce. Zawsze jest jakiś kawał albo dowcip, który świetnie pokazuje w sposób talmudiczno-midraszowy żydowskie odniesienie do postaci Jezusa. I to jest rozmowa, to jest pięknie, bo tam rozmawia ksiądz rabin w tym dowcipie oczywiście, że ksiądz mówi do rabina, no u was kim może być rabin? Rabinem. No, nie ma jakiegoś arcerabina. Jest jakiś naczelny rabin, ale naczelny rabin w judaizmie to nie jest jakiś tytuł duchowy, to jest bardziej
urzędnik.
Tak, urzędnik, więc nie ma tej wartości religijnej tego tytułu. Więc rabin może być rabinem, a rabin pyta księdza, kim może być ksiądz dalej. To on mówi, ja mogę być biskupem, a później a rabin pyta, a dalej arcybiskupem, kardynałem, a dalej to mogę być papieżem, a dalej, no dalej już to rabin odpowiada i to jest ta świetna relacja żydowska, i nasz, i nie nasz, mówi rabin, a jednemu z naszych chłopców to się udało. I to pokazuje, myślę, że ten akurat, ten dowcip pokazuje żydowską relację wobec Jezusa. Oczywiście to już nie nasze, bo to nie jest ta religia, którą wyznajemy. I ta religia raczej jest dla nas czasami nawet wrogo nastawiona. Ale z drugiej strony podkreślamy, że raczej tak jest z tych naszych, bo potrafił to, co nikt więcej nie potrafi. Więc z jednej strony możemy to tłumaczyć, że raczej judaizm pozostaje jako taka religia dość wąska, dość skierowana w sposób etniczny do ograniczonej grupy ludzi, która niesie w sobie to doświadczenie z czasów wyjścia z Egiptu i otrzymanie prawa Tory na górze Sinaj, pozostając w sposób etniczny i religijny taką samą jednostką. Natomiast chrześcijaństwo wychodzi spoza etnos, wychodzi spoza takie ramki narodowe i już przemawia do wszystkich narodów. I tu nie widzimy żadnego problemu. Każdy ma swoją funkcję, każdy ma swoją duchową misję w tym świecie. To kiedyś świetnie powiedział jeden z izraelskich współczesnych rabinów, że raczej judaizm postrzega swoje istnienie jako główna siedziba, powiedzmy, jakiejś korporacji Microsoft, i my mamy różne tak zwane córeczne kompanie na całym świecie. I to jest, ja bardzo lubię, oczywiście to może nie jest tak, bo my nie mamy tych dywidendów na pewno, ale to jest bardzo świetna, moim zdaniem, świetna pozycja, która mówi, że to nie jest obce, co robi chrześcijaństwo, to nie jest obce, co robi islam. To wszystko rozpoczyna się z tych samych źródeł i wierzymy, że ma swoją funkcję i swoją rację stanu.
Ja wrócę do tego pani przytoczenia tych ilu tomów, które powstały?
W XIX wieku, teraz kilkaset tysięcy.
Tak, więc ja myślę, że dosyć łatwo byłoby spojrzeć na nas i powiedzieć, że każdy z nas ma prawo stworzyć sobie własny wizerunek. No bo tworzymy ten wizerunek w spotkaniu z nim, w spotkaniu z w relacjach o nim. Mamy te cztery relacje: Marka, Mateusza, Łukasza i Jana, ale przecież dobrze wiemy, że właściwie wszyscy, którzy się w tym życiu Jezusowym spotkali z nim, nawet w formie pisanej. Mamy Ewangelię Piłata, mamy Ewangelię Marii Magdaleny, mamy
Nikodema.
Nikodema, no właśnie, więc można by powiedzieć, że
a także
Judasza. W jakiś sposób mogłaby...
A także Judasza.
Myślę, że mogłaby być Ewangelia księdza Alemańskiego i Ewangelia rabina Stasa Wojciechowicza. Mogłaby być Ewangelia profesora Mikołajki, bo spotkanie...
O nie, mnie w to nie mieszajcie.
Nie mówię o Ewangelii, która jest konfesyjna, mówię o Ewangelii, która jest zapisem spotkania.
To był prostacki żart, więc
zapis,
proszę wybrać.
Zapis spotkania, zapis wrażenia, relacji, nawet jeżeli jest to relacja taka jak tego młodzieńca, który usłyszawszy słowa Jezusa odszedł zasmucony. To jest też relacja, którą można na wiele sposobów odczytywać i opisywać. My nie wiemy, co było dalej, ale ten młodzieniec tę relację z Jezusem w jakiś sposób mógł jeszcze powielokroć przeżywać, do niej powracać. Wydaje mi się, że... Znowu wrócę do słów pana profesora, że to nie był moment w historii, który coś zmienił, to jest moment, w którym pojawił się człowiek, pojawił się Żyd z Nazaretu, który pozwolił spojrzeć na historie, które były przedtem, które były w trakcie jego życia tutaj na ziemi i które będą potem, spojrzeć w taki sposób, który człowieka podnosi, który człowiekowi daje oparcie. Czy inne źródła nie dają takiego oparcia? Być może dają. Ja znalazłem to oparcie właśnie w spotkaniu z tą osobą i dla mnie te wielkie liczby, o których pani wspomniała, są świadectwem, że jest to spotkanie inspirujące dla wielu przez wieki, więc nie mówię, że to jest argument przekonujący, bo dla kogoś, kto nigdy nie czytał Ewangelii, nie spotkał żadnego teologa, ale jakaś jedna z tych historii ewangelicznych do niego dotarła i ona ukształtowała jego postawę. To według mnie znaczy, że ta postać, ten Jezus z Nazaretu, jeśli był tylko człowiekiem, to był niezwykłym człowiekiem, a może był kimś więcej. Może według mnie te jego słowa wskazują na to, że my wszyscy jesteśmy kimś więcej niż nam się wydaje. To jego przesłanie pokazuje tę perspektywę, która nie jest nagrodą, która jest przestrzenią dalszej realizacji. Tak. Nie wiemy, jak będzie. Ja nie mówię o tym, że ta przestrzeń jest pewna. Natomiast on pokazywał, że ta przestrzeń jest dla nas otwarta. A jeżeli jest otwarta, to warto się z nią liczyć. Tak jak warto się liczyć z tymi, których nie widzimy. Na przykład, którzy teraz płyną przez Morze Śródziemne do Europy. My ich nie widzimy. My ich przedtem nie spotkaliśmy i prawdopodobnie nie spotkamy w przyszłości. Ale bierzemy pod uwagę tego, że oni zdążają w tym kierunku. Otóż on otwiera oczy, według mnie.
To jest dobry moment, ponieważ czegoś ważnego nie powiedziałem, mówiąc o tym historycznym zjawieniu się Jezusa, które przekracza historię. Otóż musimy sobie uzmysłowić jedną rzecz, że świat starożytny, jak mówimy czasem pogański, czy rzymsko-grecki i inne światy, nie był uczulony na ciało cierpiące. To znaczy sprawa troski o zdrowie, o życie, o zachowanie jednostki była sprawą tego czegoś, co nazywali Grecy oikos, dom. I koniec. I pojawienie się Jezusa, jego cierpienie i męka wprowadza tę właśnie wrażliwość. To znaczy to, że dzisiaj wiemy to chociażby o płynących, a niewidzialnych przez Morze Śródziemne na różnych łajbach czy pontonach, czy na tym tonących. To, że istnieją rozmaite instytucje w naszej cywilizacji, które złączone są z kuratelą nad człowiekiem cierpiącym, to tutaj ma swój zaczyn, to warto przyjrzeć się temu historycznie, prześledzić również z tej właśnie perspektywy, no bo kto mógłby być Herakles wzorem ciała cierpiącego, chociaż cierpiał. Krótko mówiąc, świat dawny tego czegoś nie przynosi. Oczywiście było to coś w obrębie narodu żydowskiego, ale było ono właśnie zgodnie z tym, co powiedział pan rabin, ograniczone do etnosu, do tego oto narodu. To znaczy były reguły postępowania z bliźnim z własnego narodu. Tymczasem tutaj mamy do czynienia tę zresztą historię niebywałą o Samarytaninie chociażby, która się pojawia. I w wielu innych miejscach jest to przekroczenie etnosu. Nie tylko droga w górę.
Profesorze, moment, żeby tak to ustawić w odpowiednich ramach. To przekroczenie etnosu nie jest wykroczeniem poza ramy judaizmu, ono jest realizacją tego, co co w Torze jest zapisane. To znaczy to wykroczenie do innych narodów, do innych nacji jest zapisane...
Jest uniwersalizacją tego
ale nie jest uniwersalizacją zewnętrzną dla judaizmu.
Wnętrza.
To jest, tak, według mnie to jest otwarcie tego przesłania, otwarcie przez Żyda, który pokazuje, że teksty prorockie, że teksty prawa również wskazują na zobowiązanie wobec każdego, nie tylko wobec Żydów, wobec narodu wybranego. Naród wybrany ma swoje według prawa szczególne miejsce i szczególne obciążenia związane z tym wybraństwem. Natomiast ma również zadania wobec tych, którzy do tego narodu nie należą. I według mnie Jezus nie przynosi czegoś nowego. On otwiera oczy na to, co już jest i to jest, tak jak wspomniałem o tym, że to jest światło rzucone na przeszłość i na przyszłość, tak również wrócę do tej książki, o której wspomniałem, Szalom Jezusie. Mianowicie tam jest taka scena, kiedy ten rabin staje przy krzyżu, na którym wisi figura Jezusa i pod spodem czyta fragment lamentacji, czy jest boleść większa od mojej. I on mówi, ten rabin do Jezusa mówi, i ty przypisujesz sobie te słowa przecież i nawiązuje do Holokaustu. Było tylu ludzi, którzy nie mogli zdecydować, czy przyjmą cierpienie, czy nie, których pozbawiano godności, którym odbierano życie, zanim się ono tak naprawdę rozpoczęło, których niszczono w znacznie okrutniejszy sposób niż ciebie, ale pokazuje, że Jezus nie, według mnie tak, ja ten tekst odczytałem, że rabin pokazuje, że Jezus nie przypisuje sobie tego waloru wyjątkowości swojego cierpienia, bo później jeden z uczniów Jezusa napisze to w ten sposób: dopełniam w swoim ciele udręk Chrystusa. To znaczy każdy cierpiący w jakiś sposób utożsamia się z Jezusem i Jezus się z każdym cierpiącym utożsamia. To znaczy każde cierpienie może mieć jakiś sens, co nie znaczy wcale, że jest narzędziem, którego moglibyśmy używać. My jesteśmy powołani do tego, żeby tego cierpienia było jak najmniej, żeby je...
To właśnie miałem na myśli, mówiąc o tym, że ta edukacja o tym, że trzeba być wrażliwym na inne cierpiące ciało, to mieści się dzięki, powiedziałbym, nauce tego właśnie umierającego tam ciała. To tak, tam na krzyżu. To w ten sposób. No i oczywiście jest to z Drewermana. Jeszcze raz przypomnę powiedzenie, że zaprosił pogan do udziału w wierze Izraela, czyli ta wiara. To na tym polega ten moment. Jest to perspektywa inna, powiedziałbym, od prozelityzmu, którym jakże często zaczęły grzeszyć późniejsze pokolenie jego uczniów i następców, prawda? Czyli to przymuszanie zachodzić, które się odbywało rozmaitymi, którego także doświadczał naród żydowski, jest czymś zgoła, moim zdaniem, przeciwnym do tego przesłania, które jest zawarte w krzyżu. Rozmawiałem z Amosem Ozem. No, to jest pewien problem. To gdzieś zapisała z wielkim pisarzem izraelskim. To gdzieś zostało przed laty wydrukowane w literaturze na świecie. Amos Oz powiedział mi, że on w jakiejś mierze otworzyłby się w znacznie bardziej na chrześcijaństwo, a we mnie nie było zgody na tę koncepcję Amosa Oza. Gdyby znakiem chrześcijaństwa był człowiek, który wstał sparaliżowany i niesie swoje nosze, a nie krzyż. A nie krzyż. I ja pozwoliłem się nie zgodzić. Moim zdaniem właśnie to ten krzyż jest tutaj tym znakiem. Nie należy go, bo dość jednostronnie muszę przyznać, pan Amos Oz to zinterpretował. To dostrzegł w tym znak tylko, nie wiem, sadystycznego, znak bólu i tylko bólu, który jest bezwyjściowy, a to nie tak, sadystycznego, czy sadomasochistycznego, mówił nawet o tym sadomasochistycznego ujęcia prawdy o człowieku i jego drodze.
Ja może dodam do tego wątku uniwersalizmu. Judaizm zakładał zawsze, że robienie ze wszystkich, powiedzmy, nawrócenie całego ludu tej planety na judaizm, to nie jest funkcja i to nie jest rolą judaizmu. To oznacza, że ten uniwersalizm będzie stworzony, będzie wprowadzony w życie nie poprzez to, że wszystkie narody przyjmą, zostaną Żydami zgodnie z tym, jak judaizm nakazuje, ale przyjmą tak zwany monoteizm etyczny. My mówimy o tym wątku etycznym, który oczywiście istnieje przez wszystkie święte księgi i najbardziej, najgłośniej odnajduje się w księgach proroków. I ta część etyczna nawet dla judaizmu jest ważniejsza niż ta część rytualna i nie jest to wymagane, nie jest to głównym celem judaizmu, jak mówimy,
ja
że
nie wiem, czy hasycki rabin taki bardzo by się
ortodoksyjnie... Hasycki rabin ze mną się nie zgodził. Niektórych też reprezentuje bardziej liberalne środowisko w judaizmie. Więc, ale ten etyczny monoteizm jest tym źródłem uniwersalizmu. To nas łączy ze wszystkimi narodami i tego możemy wymagać, temu możemy towarzyszyć i nie jest tym celem wszystkich nawrócić, żeby zostali Żydami i spełniali 613 przykazań Tory. To nie jest, i to nie było celem nawet w czasach świątyni, w czasach mędrców Miszny i Talmudu, tym celem, ale raczej akceptacja jedynego Boga, akceptacja tego wątku etycznego, który istnieje.
To żeby pan nie miał tak lekko, panie profesorze, to powiem, że z księdzem Wojciechem Lemańskim, daleko nie szukając, biskup Hozer również by się nie zgodził.
Ja to chyba gdzieś słyszałem.
Ja na moment do tego wątku uniwersalistycznego, to znaczy jakkolwiek judaizm nie miał tego zadania, by do siebie przyłączyć kolejne osoby, nawet nie kolejne ludy czy narody, to jednak trzeba dzisiaj uznać, że głoszenie tego moralnego przesłania jest zadaniem również judaizmu, to znaczy jeśli nie będziemy głosić tych przykazań przymierza Noego, to one nie będą same przez się funkcjonowały w tym świecie. Dzisiaj nam trochę pomaga wspólnota międzynarodowa, która niektóre wartości ogólnoludzkie chroni swoim prawem, ale inspiracja również ze źródeł religijnych jest jak najbardziej uzasadniona i oczywiście powinienem się bić w piersi jako przedstawiciel wspólnoty chrześcijan za to, że przez wieki całe myśmy niejednokrotnie zamiast głosić to przesłanie próbowali no, w taki mechaniczny, że tak powiem fizyczny sposób tę naszą wspólnotę pomnożyć również używając przemocy, czy to przemocy fizycznej, czy to przemocy intelektualnej, czy kulturowej. I to dotyczyło zarówno Żydów, jak i inaczej wierzących w Chrystusa niż to Kościół rzymski ogłaszał, ale to dotyczyło również obcych ludów i narodów. Zamiast im głosić, myśmy ich inkorporowali.
Ja bym się nie na miejscu księdza nie był tak bardzo w piersi. Jest taki wspaniały niewierzący, nie wiem czy jeszcze żyje, historyk matematyki, niewierzący Żyd berliński, który polemizował z tymi nowymi ateistami. Dawkins, Hawking i inni. W takim oto duchu, bo zdaniem tych nowych ateistów religia, wszystko jedno jaka, ale chrześcijaństwo, judaizm, islam, nawet buddyzm, hinduizm są odpowiedzialne za przemoc. Otóż zapamiętane takie zdanie z tej polemiki berlińskiego, które się odnosi niekoniecznie do tego, co religijne w sprawach przemocy. O ile mi wiadomo, napisał Berliński w swojej książce, gazów bojowych, broni pancernej, ani drutów kolczastych nie wynaleziono w Watykanie. I to jest tak, czyli krótko mówiąc, chcę powiedzieć, że...
Ja za tę naszą chrześcijańską kroplę.
No właśnie. W tej czarze goryczy. Ja mam wrażenie, że mamy w sobie wszyscy, jak istniejemy, gadzi mózg, gdzieś tam ten trzeci najgłębszy. I ten gadzi mózg, wszystko jedno, wierzących, niewierzących, półwierzących, jakoś popycha do zła. A religie są, chrześcijaństwo, judaizm, islam i tak dalej, są tylko instrumentarium tego gadziego.
Bywają,
bo niekoniecznie zaraz tak każdy skwapliwie sięga po ulubione narzędzie polskiej duchowości narodowej, czyli kij bejsbolowy nasycony porządnie ołowiem.
Tak, są pytania przewidziane i to chyba nawet jest już dobry moment.
To jest dobry moment, to zaczynamy trochę we własny ogon gadzi gryźć.
No niech nas pogodzi nas Leszek Kołakowski o Jezusie przeczytać można, co się chce, co napisał w tekście Nasza sprawa wieczna z Jezusem. Jest mikrofon na sali w ręku wolontariusza, tudzież wolontariuszki. Proszę... Proszę sygnalizować chęć zadania pytania poprzez podniesienie ręki. Bardzo proszę, żeby to były pytania w miarę skondensowane.
Absolutnie. Ja odnoszę wrażenie, że tutaj mam do czynienia z jakąś taką intelektualną nieuczciwością ze strony tutaj panelistów, bo ja mam cytaty teologów chrześcijańskich, świętego Chryzostoma, tych wszystkich. Jak ja bym to zacytował... Znaczy, tożsamość Jezusa wypada kompletnie inaczej. Oni inaczej Jezusa widzieli. Tylko przeczytam cytat. Uwaga, przeczytam cytat, bo chodzi o ustalenie tożsamości, jaki on rzeczywiście był. Przepraszam, pytanie. Ja chcę przeczytać
może
cytat.
Może pytanie.
Cytat i wtedy ustalimy, jaka rzeczywista jest tożsamość. Uwaga, a teraz cytat jest według świętego Chryzostoma, 5 wiek naszej ery, święty, uwaga. Przeczytam, tu jest rabin, też pewnie chętnie posłucha tego. Uwaga, święty Chryzostom, 350 rok, 407 rok. Chrześcijański, katolicki teolog. Synagoga jest nie tylko burdelem i teatrem, pieczarą złodziei, terytorium dzikich, nieczystych zwierząt. Zwierzęta stając się niezdolne do pracy, idą do rzeźni. Żydzi stając się niezdolni do pracy, stają się gotowi na rzeź. Dlatego... Chrystus powiedział, przyprowadźcie moich wrogów, którzy nie chcieli, abym panował nad nimi i zabijcie ich na moich oczach. Ewangelia świętego Łukasza 19:27. Jaka jest tożsamość Chrystusa? Takich ja mam pełno tutaj. Jak ksiądz Lemański jest zainteresowany, czy profesor, rabin?
Jezusie przeczytać można, co się chce. Leszek Kołakowski.
odpowiem panu natychmiast. W podobny sposób. Wie pan, kiedy w Europie średniowiecznej, poczynając od roku 1144 i sięgając to w późniejsze stulecia, szalało tak zwane oszczerstwo krwi. Ale lat dam, tak? Czyli oskarżenie Żydów o mord rytualny, czemu towarzyszyły pogromy? Czemu towarzyszyły pogromy? To tak się zdarzyło, że ci średniowieczni papieże w szeregu dokumentów, ci papieże z XII, XIII i XV wieku, ważnych dokumentów i w encyklikach, i listach skierowanych do duchowieństwa i książąt niemieckich, bo to był ten obszar szczególny, wzywali do zaprzestania tego rodzaju praktyk i zarzucenia tego rodzaju ohydnej wiary. Chcę przez to powiedzieć, że chrześcijanie, jak wszyscy inni, łącznie z Żydami, mają w sobie to, co powiedziałem już, ten gadzi mózg. Bo mamy do czynienia także, ja panu wyciągnę różne rzeczy z tekstów żydowskich, antychrześcijańskich, mówiące o chrześcijanach to samo rzecz. Jaka to jest tożsamość? Tożsamość się nie od... Pan nie powiedział tożsamości Jezusa, tylko powiedział pan... proszę mi nie przerywać z łaski swojej. Proszę pana, każdy ma prawo do własnej lekcji moralności, do własnego rozpoznania. Po owocach ich poznamy ich. Tu owoce nie były. Myślenia Jana świętego Jana Złotoustego nie były, bo on się tak nazywał, nie były najlepsze. Sam pisałem o tym w tekście Ojcowie Bestie, kiedy w rozmaitych okresach chrześcijaństwo bestializowało swoich ludzi odmiennych, Żydów, inaczej wierzących, powołując się na Jezusa. Wie pan... Dobrze, proszę pozostać przy... Ja wiem, pan ma najgłębsze przekonanie, proszę pozostać przy swojej najgłębszej wierze.
No więc zostawimy
to nie
pana,
jest proste. Gdyby było proste,
pytaniem, czy
Jan Chryzostom byłby obowiązującą i jedyną możliwą.
Bardzo prosimy, bardzo panu dziękujemy.
To niech pan sięgnie do mojego tekstu Ojcowie i Bestie. Znajdzie pan tam dokładnie jeszcze 500 cytatów tego rodzaju, które pan przeczytał.
Nie, bardzo panu dziękujemy.
Nie o tym rozmawiamy.
To ja spróbuję może zadać moje pytanie, gdyby pan był tak miły mi pozwolić zadać moje pytanie.
Tu są inni na sali, proszę pozwolić im.
Da mi pan szansę. Spróbuję się przez pana przebić. Otóż ja myślę sobie, że w tym, co rabin powiedział, ten dowcip, że jednemu z naszych się udało, to sporo prawdy jest w tym słowie naszych zwłaszcza. W Wielki Czwartek słyszałem w kościele, pełniąc wszystko jak należy, to Jezusie, czego przepis prawny chciał. Jezus był Żydem. To jest czasem ciężkie do przyjęcia przez niektórych naszych braci, ale Jezus był Żydem. Jego nauka, myślę sobie, nie znam judaizmu, nie jest aż tak strasznie odleciana od judaizmu. To, co on głosił, było jakoś tam bliskie temu, co głosili Żydzi. Może troszkę inaczej, ale nie było aż tak strasznie odległe. Słyszałem taką opinię, że nauka Chrystusa była bardzo zbliżona do nauki, tu się aż boję powiedzieć, faryzeuszy. tyle, że się różniła od faryzeuszy tym, że Jezus usprawiedliwił cudzołożnicę, czego faryzeusze nigdy by w życiu nie zrobili. Czy tożsamość Jezusa była rzeczywiście bliska faryzejskiej?
No, nauka o zmartwychwstaniu była głoszona przez faryzeuszy i to jest ten zasadniczy moment, który łączy Jezusa z faryzim, z tymi, którzy zostali później w zniekształceniu kulturowym uznani za najbardziej dwulicowe figury w dziejach zachodniej, czy szeroko pojętej kultury, w dziejach chrześcijaństwa. Tymczasem no, był to najgłębszy chyba w czasach Jezusowych odłam, najgłębszy nurt judaizmu zrośnięty mocno z ludem, w odróżnieniu od saduceuszy, którzy siedzieli w świątyni. Tak bym powiedział, ale ten wątek właśnie nauka o zmartwychwstaniu, to jest ten podstawowy saduceusze, ci świątyni, ta elita kapłańska, wykluczała ich zwolennicy, wykluczała zmartwychwstanie oczywiście. I tutaj mamy to wspólne.
Jeszcze ta, dodam może kwestia interpretacji tekstualnej, bo to jest bardzo ważna cecha, która powstała dzięki faryzeuszom i ta wolność, kreatywność w interpretacji napisanego tego, co jest kanonem, też jest oczywiście bardzo obecna w nauczeniu Jezusa i można stwierdzić, też czytałem książkę o tym, to nazywa się Rewolucja w Judei, jeżeli się nie mylę, o tym, że Jezus jak najbardziej w swoim nauczeniu jest podobny do faryzeuszy, do tych narodowych mas i do tych tak zwanych Żydów antyelitarnych, niezwiązanych z elitą kapłańską. I tu się zgodzę, absolutnie.
Teraz Rafał Maszkowski. Tak już parę wątków się pojawiło z tego, o co chciałem zapytać. Ja widzę judaizm, chrześcijaństwo jako, pomijając różne szczegóły i tak bardzo z grubsza mówiąc, jako dziedziców rabina Hillela. I ciekawi mnie porównanie osiągnięć etycznych judaizmu i chrześcijaństwa. No bo tu była mowa już o tym uniwersalizmie, który właściwie nie wiem, czy jeszcze za rabina Hillela się pojawił, czy może trochę później w judaizmie. No powiedzmy, no miłość bliźniego, no to była rzecz oczywista już na początku pierwszego wieku. Może miłość nieprzyjaciół, to jest jakieś takie kolejne osiągnięcie etyczne. Na ile judaizm i chrześcijaństwo, ich osiągnięcia w dziedzinie etyki i jakiegoś regulacji etycznych można porównać? Znaczy, która z tych religii w jakich aspektach może poszła dalej, jest lepsza, a która może w innych aspektach? Czy dałoby się to tak porównać w jakiś sposób? To bardziej pytanie jest może do rabina Wojciechowicza, tak? Bo jak, z reguły chrześcijańskie to ogólnie mniej więcej wszyscy znamy. Jak jest judaizmem, to wiemy trochę mniej.
Judaizm w swoim nauczeniu oczywiście opiera się bardzo mocno na tak zwaną etykę, na to, co my nazywamy przekazanie pomiędzy człowiekiem a człowiekiem. Mitzvot ben Adam lechavero, tak to się nazywa. I w tradycji żydowskiej ta relacja międzyludzka i przekrócenie to, co robimy innym, krzywdząc innych, nie podlega wybaczeniu, dopóki ta osoba, która jest skrzywdzona, nam nie wybaczy. To znaczy nie możemy dostać żadnego wybaczenia od Boga, modląc się 24 godziny na dobę, poszcząc się i tak dalej, tego wybaczenia nie będzie. I to jest, uważam, ta niesamowita rzecz w judaizmie, że inna osoba w tym przypadku posiada zdecydowanie więcej możliwości i siły niż Bóg. Bo ta osoba, jeżeli mi wybaczy, to wtedy to wybaczenie też będzie zaakceptowane tam na górze. Jeżeli o tym mówimy, ta relacja pomiędzy ludźmi, która zajmuje takie centralne miejsce, myślę, że oczywiście judaizm ma wielki postęp tym i może nauczyć innych. Oczywiście w chrześcijaństwie to też nie będę tu zajmować miejsca ekspertów, ale uważam, że ta sprawa, która ma swoje źródła w tak zwanym Starym Testamencie, też wyjaśnia się w chrześcijaństwie, w nauczeniu ojców Kościoła i w dzisiejszym Kościele.
Myśmy czytali ten tekst w ostatnią niedzielę w kościołach katolickich, mianowicie dokładnie te same słowa, to znaczy, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone. Chodzi o, według mnie, o te grzechy, które były skierowane przeciwko nam, więc my mamy tę moc odpuszczenia grzechów, które przeciwko nam były skierowane. A którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Nie mamy możliwości zdjęcia brzemienia, które człowiek wobec drugiego człowieka zaciągnął. Natomiast myślę, że warto w tym momencie, odpowiadając na Pana pytanie, przypomnieć, że dosyć często się ostatnio powtarza, że kultura, cywilizacja europejska zbudowana jest na korzeniach judeochrześcijańskich. To znaczy nie mówimy o jakiejś wspólnocie między judaizmem a chrześcijaństwem, mówimy o tych podstawach, które są wspólne. Te relacje były i do dzisiejszego dnia nie są takie, jakie być powinny. Natomiast mówimy o tym, że to źródło jest wspólne i na nim się buduje na przykład to, co nazywamy dzisiaj wspólnotą europejską, czyli wspólnotą ludzi, którzy relacje między sobą układają między innymi na tych źródłach, które myśmy zaczerpnęli z judaizmu, a judaizm otrzymał jako objawione.
Bardzo proszę, czy są jeszcze pytania?
Tak, jeszcze ja mam pytanie. W historii medycyny istnieje taki termin Christos Medicus, Chrystus lekarz. W tradycji chrześcijańskiej my uznajemy uzdrowienia Chrystusa jako cudowne. To jest to cud uzdrowienia. I mam pytanie do rabina. Czy judaizm w jakikolwiek sposób komentuje działalność uzdrowicielską Jezusa? Czy ktokolwiek się do tego odniósł?
Tu oczywiście niektórzy rabini, i to jest w tradycji żydowskiej, posiadali takie niezwykłe cechy uzdrowienia. Nie wiem, ja nie jestem zbyt osobą wierzącą w siłę konkretnej osoby w sprawach uzdrowienia. Bardziej wierzę w lekarzy i w tych, którzy chodzą na studia medyczne, niż w rabinów uzdrawiających księży, uzdrawiających i tak dalej, i tak dalej. Tak, też niezbyt wierzę w to, co robili za Kluria i tak dalej, ale jako tradycja narodowa oczywiście to istniało od lat i nawet to pochodzi od tej modlitwy, od tej raczej prośby Mojżesza, bo Mojżesz tak prosi o uzdrowienie dla swojej siostry, dla Miriam, jak została ukarana tym trądem, więc el na refana la, prośba skierowana do Boga, który uzdrowie, który da to zdrowie, więc to istnieje. Nie znam takiego odniesienia do powiedzmy umiejętności uzdrowienia Jezusa wśród rabinów, ale to jest powiedzmy normalna praktyka, która istniała i która nadal istnieje. Niektórzy wierzący w judaizmie do dzisiaj chodzą do rabinów z tymi prośbami. Nie wierzę w jakieś, powiedzmy, siły uzdrowienia, ale wierzę w siły modlitwy, to oczywiście.
No tu można by jeszcze jeden przykład przytoczyć, mianowicie Syryjczyka Naamana i oczyszczenie go z trądu, które nie odbyło się za sprawą modlitwy Mojżesza, ale przez działania wskazane przez proroka. Ale ja bym tutaj, Mario, nawiązał do przedstawicieli różnych religii, bo nazwijmy to ten dar czy cud uzdrawiania nie jest właściwy tylko chrześcijaństwu, czy tylko judaizmowi. Nazwijmy te moce
Zaratustra chociażby.
Są dosyć powszechne i jak gdyby międzyreligijne. Nawet chyba zdarzają się takie postaci, które z żadną religią się nie utożsamiają, a tego rodzaju moce reprezentują. W historii takich przypadków było dosyć sporo.
Królowie francuscy z racji...
Z racji królowania. No, tak. Natomiast ja bym o jednym...
Skrofuły leczyli.
O jednym bym tutaj przypomniał. Znaczy, ponieważ mówimy o tożsamości Jezusa, te jego cuda fizyczne nie są esencją tej tożsamości. Według mnie esencją tej tożsamości jest jego osobowość, jego postawa, jego otwartość. Ja mówię o tym nie w znaczeniu, że tak jest, tylko każdy z nas tę tożsamość Jezusa, która jemu jest właściwa. To właściwie tylko on mógłby nam tę tożsamość przedstawić, ale możemy ją poznać, zbliżając się do niego na taką odległość, jak ta opisana w niedzielę w Ewangelii, kiedy tchnął na tych 11, czyli był tak blisko, że mogli go naprawdę poznać. Wydaje się, że każde świadectwo o spotkaniu z Jezusem może nas przybliżyć do poznania tej tożsamości, chociaż tak jak to dotyczy każdego z nas, to o każdym z nas, każdy spotkany mógłby powiedzieć bardzo wiele. Czy to byłoby wyczerpaniem tej naszej tożsamości? Przecież jesteśmy jej właścicielami. A okazałoby się, że te opinie na nasz temat, tak jak opinia Mateusza, Marka, Łukasza i Jana, tej tożsamości w żaden sposób nie wyczerpują.
I to już będzie ostatnie pytanie. Tam pan ma mikrofon.
Mam dwa proste pytania do rabina. Mianowicie pierwsze, czy dla Żydów Jezus Chrystus jest jednoznacznie historyczną postacią? Czy są tam jakieś problemy? A drugie pytanie, gdybyśmy byli tutaj samymi Żydami, niewiele wiedzącymi o Jezusie, jakby rabin powiedział, Jezus to dla Żydów jest. I krótka charakterystyka Jezusa widziana przez Żydów.
Historycznie ja uważam, że większość się zgodzi, że tak.
Przepraszam najmocniej, że przerwę i ja muszę się z Państwem pożegnać. Dziękuję bardzo za uwagę. Muszę wyjść.
Bardzo dziękujemy profesor Zbigniew Mikołajko. Dziękujemy za udział w dyskusji.
Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani Jan.
Względy zdrowotne.
Do widzenia. Więc historycznie uważam, większość zgadza się, że tak, taka postać istniała. Tak samo jak można powiedzieć, że prawie każda wioska w Judei, w Galilei miała swojego Jezusa, miała swojego takiego, powiedzmy, osoby bardzo charyzmatycznej, która mówiła o tym, że zbliża się ten koniec świata, że zbliża się ten czas mesjański, że za chwilę skończy się ta obca władza w ziemi Izraela i nastąpi to Królestwo Boże, więc historycznie tak, jak najbardziej, może nie w tych samych szczegółach, nie w tych samych życiorysach, może nie w tych, jak mówi się, że był potomkiem Dawida i tak dalej, ale na pewno osoba z takim i życiorysem, i z taką walizką duchową istniała. Więc mogę powiedzieć dla Żydów, Jezus to fałszywy Mesjasz, mogę się zgodzić, nie osoba, która jest przyznawana przez nas jako Mesjasz, oczywiście. Judaizm nadal czeka na Mesjasza i na pewno Jezus nie był dla nas Mesjaszem, więc judaizm w ogóle nie odnosi się do tej postaci w swoich tekstach, nie mamy tego w modlitwach. Nie mamy tego w codziennej liturgii, nie mamy tego w nauczeniu. Judaizm nadal czeka na swojego Mesjasza i Mesjasz to też rzecz raczej, ja bym powiedział, w dzisiejszym judaizmie nie jest najistotniejszą. To wielu rabinów też się zgodzi, że najistotniejsze jest to życie, które robimy, to, co tworzymy, jak odnosimy się do innych i jak naprawiamy ten świat, a nie to oczekiwanie ostatecznego zbawienia, chociaż w modlitwach codziennie o tym czytamy, ale to jest raczej rzeczą, która przyjdzie sama. Nie zbliżamy to, nie robimy jakichś bardzo konkretnych kroków w tym kierunku, czekamy na to. I to jest to, co może dało judaizmowi możliwość istnienia przez tysiące lat.
Bardzo dziękujemy za spotkanie. Profesor Zbigniew Mikołajko już się z nami pożegnał. Ksiądz Wojciech Lemański, rabin Stas Wojciechowicz. Dziękuję za cały cykl debat Problemy z tożsamością. Thank you.